Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet Doktor Zbigniew Kuźmiuk, polityk Prawa i Sprawiedliwości, teraz poseł, przez wiele lat europoseł, jest gościem poranka. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Na czym polega ten skandal w Komisji Spraw Zagranicznych?
Że za wszelką cenę próbowano przeforsować kandydata na ambasadora w Armenii, Jerzego Marka Nowakowskiego chyba, jeżeli nie mylę nazwiska. No najpierw dwukrotnie nie udało się tego przeforsować, bo zbiesił się chyba ktoś z PSL-u i było 13-13, no a więc w tej sytuacji nie ma pozytywnej opinii Komisji Spraw Zagranicznych. Wczoraj zdecydowano się na taki ruch, że przed kolejnym posiedzeniem Komisji Spraw Zagranicznych dodano jednego członka do Komisji Spraw Zagranicznych z koalicji, przegłosowując to na zmianę składów komisyjnych na sali plenarnej. No i w związku z tym była już większość po stronie koalicyjnej. Ten nowy dodany człowiek już nie protestował. No i w związku z tym ta pozytywna opinia jednym głosem została wydana. Ale panie redaktorze, do tego podchodzono trzykrotnie. No jeżeli kandydat nie uzyskuje pozytywnej opinii za pierwszym razem, to nie powinno być na pewno już drugiego, a z całą pewnością trzeciego podejścia do tej kandydatury. Ale to jest no, rzeczywiście sposób działania tej większości. No, stosujemy prawo tak, jak je rozumiemy. No i rozumiemy je w ten sposób, że można trzykrotnie opiniować tę samą osobę do skutku.
Ale tak można dowolnie sobie uzupełniać składy komisji? To jest wola parlamentu? Czy komisja liczy sobie 30 czy 300 członków?
Panie redaktorze, zawsze rządzący, ponieważ są to aż 4 ugrupowania, no z tego parytetu wychodzi im troszeczkę więcej niż opozycji. W każdej komisji niestety tak jest, no bo skoro na sali plenarnej mają 248 głosów, to także w komisjach muszą mieć większość, ale bardzo często brakuje im posłów, żeby tę większość wypełnić. No i tak było w Komisji Spraw Zagranicznych, że tam był jeden głos tylko większości, a w związku z tym, że ta jedna osoba, tak jak powiedziałem, z jakichś powodów się zwiesiła i nie chciała kandydować, nie chciała głosować za tym kandydatem, no to doszło do tego wspomnianego remisu. No ale właśnie metodą siłową zwiększono obecność koalicji w komisji, no i tę opinię koniec końców uzyskano.
I posłowie Prawa i Sprawiedliwości chyba nie wzięli udziału w głosowaniu.
W ostatecznym głosowaniu nie wzięli udziału. No będziemy skarżyć to do prokuratury, ponieważ wydaje nam się, że przewodniczący komisji zwyczajnie złamał prawo, no że tak nie można jednak.
Do prokuratury, która nie wiem, czy akurat rozstrzygnie sprawę po myśli Prawa i Sprawiedliwości, bo wiemy, co się dzieje w prokuraturze, ale to wszystko było na marginesie tej najpoważniejszej debaty dotyczącej specustaw, które są przygotowywane po to, żeby pomóc powodzianom.
Tak naprawdę, panie redaktorze, dzisiaj Sąd Najwyższy będzie rozstrzygał, czy prokuratura krajowa jest legalna pod wodzą pana Korneluka, czyli który z prokuratorów, czy Barski, czy Kornelek są prokuratorami legalnymi. No i zobaczymy, jakie to będzie rozstrzygnięcie i przede wszystkim, czy obecnie rządzący będą szanowali to rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, ale rzeczywiście sytuacja... Czy to rozstrzygnięcie no, będzie dużo mówiące o sytuacji w Polsce?
Chyba to rozstrzygnięcie, ta rozprawa zacznie się o godzinie 9 albo o godzinie 9.30, także będziemy trzymać rękę na pulsie. To rzeczywiście jest bardzo ciekawy i bardzo ważny wyrok, ale wróćmy teraz do specustawy. Rozumiem, że są dwie propozycje. Na stole leży propozycja Prawa i Sprawiedliwości i propozycja koalicji rządzącej. Która jest lepsza?
No nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia powodzian, a także przyszłości całego tego regionu, no, ta propozycja Prawa i Sprawiedliwości jest lepsza. Zresztą opracowaliśmy ją o tydzień wcześniej niż rządzący. To tylko pokazuje, jak są sprawni w tych
No,
sprawach. Panie redaktorze.
Premier Donald Tusk to tylko, uwaga, no musiał dowodzić, czy był uczestnikiem akcji bezpośrednio na miejscu. To nie mógł w tym samym czasie przygotować ustawy.
No, bądźmy szczerzy, premier Tusk nad tą ustawą nie pracował. Pracowali jego urzędnicy, którzy byli w kancelarii premiera i w resortach, więc mogli to robić spokojnie. Panie redaktorze, tak, oczywiście być może no, jako przedstawiciel opozycji mam do tego prawo, to znaczy odnoszę wrażenie, ta ustawa rządowa, specustawa jest dosyć obszerna, ale odnoszę wrażenie tak naprawdę z punktu widzenia interesów powodzian, że góra urodziła mysz. Tam jest bardzo dużo przepisów upraszczających na przykład procedury odbudowy. Ja nie twierdzę, że one są niepotrzebne. Natomiast jeżeli chodzi o wymiar finansowy tych propozycji Donalda Tuska, to proszę sobie wyobrazić, zresztą to jest w uzasadnieniu tego projektu rządowego, że to jest 6,5 miliarda złotych rozłożone na 10 lat. Panie redaktorze, jak ktoś usłyszy z terenów powodziowych, że rząd zamierza mu pomagać przez 10 najbliższych lat, to myślę, że jestem przerażony, bo on by chciał, aby te szkody zostały zlikwidowane. No tak jak się to no technicznie da, możliwie jak najszybciej.
Ale czy to nie
Więc
jest...
jeszcze raz powtórzę, to jest trochę iluzja pomocy i myślę, że tak to ocenią poszkodowani.
Ale premier Donald Tusk mówił o 23 miliardach złotych, które będą przekazane powodzianom, więc może w tej specustawie jest 6,5 miliarda, a w jakiejś innej są pozostałe miliardy.
Panie redaktorze, w żadnej innej pozostałe miliardy są w deklaracji pani von der Leyen, polegającej na tym, że pozwoli te same pieniądze, które już raz w Polsce zostały przyznane, wykorzystać powtórnie tym razem na odbudowę terenów popowodziowych. Ale do tego, żeby te pieniądze wykorzystać, potrzebna jest po pierwsze przeprogramowanie funduszy, które Polska tak naprawdę w sensie programowym już wydatkowała. Czyli wykreślenie jakichś inwestycji, na przykład z programu Infrastruktura i Środowisko i w zamian za to wprowadzenie innych, tych właśnie z terenów powodziowych.
Czyli to nie są takie pieniądze, że pani przewodnicząca Komisji Europejskiej wróciła do Brukseli i tak jak my robimy przelew bankowy, zrobiła przelew bankowy na konto ministra finansów po to, żeby minister finansów mógł dysponować tymi pieniędzmi.
Nie, absolutnie nie, panie redaktorze. To jest właśnie deklaracja, że Komisja Europejska na te zmiany, na to przeprogramowanie ze strony polskiej się zgodzi. Jak pan się domyśla, na to potrzeba sporo czasu. Do tego potrzebna jest zmiana rozporządzenia finansowego Unii Europejskiej, bo tam padła deklaracja, że będą wyższe zaliczki na te inwestycje popowodziowe, no i że będzie można finansować w skrajnych przypadkach nawet 100% wartości tych inwestycji. Ale na to wszystko musi się zgodzić Parlament Europejski, na te zmiany. No i wreszcie Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie finansów wszystkich krajów członkowskich. Ja oczywiście nie wykluczam, że te zgody będą, ale jak pan się domyśla, to są dosyć długie i uciążliwe procedury, najczęściej wielomiesięczne.
Dobrze, czyli teraz...
I wreszcie ostatnia rzecz, panie redaktorze, żebyśmy się dobrze rozumieli. Te pieniądze pochodzą z unijnego budżetu, czy będą pochodziły z unijnego budżetu, który jest na lata 2021-2027, a ponieważ w tym Funduszu Spójności obowiązuje jeszcze zasada N+2, to tak naprawdę mogą być wykorzystane i rozliczane do 2029 roku. I one nie leżą na kupce u pani von der Leyen, tylko są, że tak się wyrażę, częściami przekazywane w tak długim okresie do kraju członkowskiego. Więc tak naprawdę te pieniądze być może wykorzystamy na tych terenach popowodziowych, ale jeszcze raz powtórzę, do roku 2029 włącznie. Jeżeli kto wie, więc ktoś się spodziewa deszczu pieniędzy, no może to sformułowanie deszcz nie jest najlepszym pomysłem dla terenów popowodziowych, ale dużej ilości pieniędzy unijnych na tereny popowodziowe, to się srodze zawiedzie.
Chociaż do 20 czas płynie szybko, w związku z powyższym pewne rzeczy pewno będą dłużej odbudowywane, a może też chodzi o te wszystkie retencyjne zbiorniki, które powinniśmy wybudować, które nie zostały wybudowane. 5 zbiorników miało być, nie zostało wybudowanych. O tym nie mówmy. Czyli na stole Donald Tusk położył 6,5 miliarda złotych, tak?
Tak, na 10 najbliższych lat.
Ale rozumiem, że te pieniądze będą wykorzystane szybko, bo jest tak, 100 tysięcy złotych na remont mieszkania albo 200 tysięcy złotych na odbudowę domu, 10 tysięcy złotych dla każdego. No i oczywiście rozmaite zwolnienia, to też jest istotny wkład państwa w cały proces. Czy te zwolnienia są w tych 6,5 miliardach? Jak na przykład
tak, tak, panie redaktorze, tylko te zwolnienia, tak naprawdę właśnie ten nasz projekt, który zaproponowaliśmy, w sposób zasadniczy różni się od tego rządowego właśnie tym, że my na przykład uznaliśmy, że przedsiębiorcy muszą otrzymać wsparcie natychmiast. I tak naprawdę system wspomagania przedsiębiorców, którzy ponieśli jakiekolwiek straty, jest przygotowany. On jest w Polskim Funduszu Rozwoju. To jest fundusz, który doskonale się sprawdził, pomagając przedsiębiorcom w czasie COVID-u. To była konsekwencja lockdownów. Tam są nawet gotowe wnioski. Wystarczy zmienić tytuł tych wniosków z pomocy COVID-owej na pomoc popowodziową. I to była bardzo konkretna pomoc, która trafiała do przedsiębiorców w ciągu tygodnia od wysłania wniosku. O co chodzi, panie redaktorze? Chodzi o to, że tam był mechanizm polegający na tym, że jeżeli nie wykazujesz obrotów, no a przecież przedsiębiorcy, którym wszystko popłynęło, żadnych obrotów w ciągu najbliższych paru miesięcy wykazać nie mogą. Ba, jest kategoria przedsiębiorców, tam są rozwinięte usługi lecznicze, rehabilitacyjne i tak dalej, na dużą skalę, którzy nie doznali zniszczeń, ale nie są w stanie funkcjonować, bo tam w najbliższym czasie nikt nie przyjedzie, poza tym nie ma prądu, gazu, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, więc nawet gdyby, ponieważ nic u nich nie zostało zniszczone, są gotowi świadczyć te usługi, tylko technicznie nie mogą tego robić.
No dobrze.
Wszyscy oni powinni uzyskać zapewnienie pomocy natychmiast, bo inaczej za chwilę oni zlikwidują miejsca pracy. No bo przecież pan się domyśla, że jeżeli właściciel przedsiębiorstwa nie ma żadnych przychodów, no to trudno, żeby utrzymywał pracowników, bo z czego ich sfinansuje?
Pewno.
Więc nasza pomoc polegała na tym, że jeżeli nie masz obrotów na następnych miesiącach, dostajesz silne wsparcie finansowe.
Jest gotowy
system. Tu jest zupełnie inaczej i dlatego moim zdaniem to nie będzie skuteczne.
Jest gotowy system informatyczny w PFR-ze, tak jak pan poseł dr Zbigniew Kuźmiuk powiedział. Było też wczoraj ceremonia, uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Pan Kierwiński został pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy. Słyszał pan, jakie słowa ze strony prezydenta i ze strony premiera padły, że tu jest ponad podziałami, że to jest bardzo miłe. Podziękował premier prezydentowi, a prezydent premierowi za rozmaite działania, czyli był taki wersal w Pałacu Prezydenckim, to może ten wersal się przełoży na posiedzenie speckomisji. Może dobre pomysły Prawa i Sprawiedliwości zostaną wprowadzone do projektu rządowego. To jest możliwe w ogóle?
Zobaczymy, panie redaktorze. No, delegowaliśmy do tej komisji 12 osób, bo to komisja duża ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Będzie to poważny zespół. Tam wchodzą wojewodowie. Byli wojewodowie oczywiście nasi, więc ludzie z ogromnym doświadczeniem. Także wiceministrowie z naszego rządu zajmujący się problematyką choćby właśnie związaną ze zbiornikami i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy nadzieję także ludzie zajmujący się pomocą właśnie przedsiębiorcom, rolnikom. Więc mamy nadzieję, że te propozycje przez nich przedstawiane, no jednak oświecą, że tak się wyrażę, rządzącą większość i będzie na nie otwarta. Zobaczymy. Rezultaty tej pracy zobaczymy najprawdopodobniej, panie redaktorze, już w poniedziałek, no bo we wtorek zbieramy się po raz kolejny. Będzie posiedzenie plenarne, kontynuacja tego posiedzenia i tam to, co wypracuje ta komisja nadzwyczajna, mamy przyjąć. Więc dosyć szybko nastąpi weryfikacja, czy rzeczywiście rządzący są otwarci na te propozycje opozycji i czy naprawdę chcą pomóc ludziom. Panie redaktorze, najważniejsza jest gwarancja ze strony państwa. Pan zdaje sobie sprawę zresztą, jako człowiek chodzący już długo po tym świecie, że chodzi o to, żeby zapewnić ludzi, których dotknęły skutki powodzi, że ta pomoc na pewno będzie. Ona być może nie wystąpi, nie wiem, w październiku, ale że mają gwarancję, że to finansowanie będą przedsiębiorcy, samorządowcy, rolnicy, wreszcie osoby fizyczne. No, ale... I nam o to chodziło. Natomiast ze strony rządu odnosimy wrażenie, że mamy bardzo dużo tej nowomowy, natomiast jak to ścisnąć, to konkretów jest naprawdę niewiele.
No, 10 tysięcy złotych powodzianom zostaje dosyć precyzyjnie i szybko przekazane.
Tylko panie redaktorze, proszę popatrzeć sobie na skalę zniszczeń. Tak naprawdę każdy, przez którego mieszkanie przeszła w ten czy inny sposób woda, po prostu wszystko, co ma w tym mieszkaniu czy domu, musi zwyczajnie wyrzucić. Jak się pan domyśla, to nie kosztuje 10 tysięcy nawet przy skromnym urządzeniu takiego mieszkania, tylko znacznie więcej. My proponowaliśmy, aby ten zasiłek taki powodziowy, ten najprostszy dla gospodarstwa domowego wynosił 3 średnie krajowe, czyli 24 tysiące. I taka propozycja jest w naszym projekcie ustawy. Zobaczymy, jak rządzący do tego podejdą.
A może to jest tak, że opozycja nie zdaje sobie sprawy z tego, w jakiej sytuacji jest budżet państwa, bo mówimy o tym, że ten deficyt budżetowy, czy piszą media o tym, że deficyt budżetowy się zwiększa, że ta dziura budżetowa jest bardzo duża. To jest prawda, czy to jest nieprawda?
Panie redaktorze, jednym zdaniem tylko, żeby skomentować tę sytuację. Żeby poważnie podejść do potrzeb tego regionu, to trzeba stworzyć fundusz, oddzielny fundusz, który będzie zasilany pieniędzmi budżetowymi corocznie i który będzie wynosił w przeciągu najbliższych paru lat kilkadziesiąt miliardów złotych. Tylko wtedy ten region może być pewien, że zostanie odbudowany przynajmniej w takim kształcie, w jakim był jeszcze parę dni temu.
To oczywiście dużo pieniędzy jest potrzebnych, tylko skąd te pieniądze zabrać? 61% z naszej pensji idzie już na potrzeby państwa w rozmaitych daninach i podatkach, czyli dodać ludziom jeszcze 5%, żeby już zapracowali za darmo prawie?
Panie redaktorze, my wiedzieliśmy, skąd te pieniądze wziąć. Przypominam, że na pomoc przedsiębiorcom w roku 2020 i 2021 zostało przekazane 200 miliardów złotych.
Bo były obligacje.
A na finansowanie ochrony zdrowia w tym samym czasie ponad 100 miliardów.
No
dodatkowo.
I może konsekwencją tego są kłopoty rządu premiera Donalda Tuska, który nie ma pieniędzy, bo Prawo i Sprawiedliwość się już wydało i tą dziurę budżetową zostawiło.
Panie redaktorze, oddaliśmy finanse publiczne w takiej oto sytuacji, że dług publiczny w relacji do PKB na koniec 2023 roku był niższy niż w 2015 roku. Jeszcze raz powtórzę, po naszych rządach, mimo tych ogromnych wydatków, dług publiczny w relacji do PKB, a tylko w taki sposób sensownie go się prezentuje, był niższy niż w roku 2015.
Bo jak mówiła tamtejsza opozycja, obecnie rządzący, było coś z takiej kreatywnej księgowości, czyli część pieniędzy była poza budżetem państwa.
Nie, panie redaktorze, ten wskaźnik, o którym mówię, obejmuje to, co się znajduje w budżecie i wszystkie fundusze pozabudżetowe. Tę sytuację raportujemy do Unii Europejskiej, a ona po przypadku Grecji już nie daje się oszukiwać. Więc w tym wskaźniku długu do PKB były wszystkie wydatki także z funduszy pozabudżetowych.
To tylko komentarz, to nie wiadomo, czy Grecy oszukiwali, czy zostali oszukani. To tak na marginesie.
Obydwie sytuacje wystąpiły w przypadku Grecji. Najpierw Grecy oszukiwali, a później Greków oszukano, doprowadzając ich prawie do bankructwa.
Albo najpierw Greków oszukano, potem Grecy oszukiwali, a na końcu Greków oszukano, więc
niewykluczone, że ta wersja pana redaktora jest właściwa.
Czy to pan Draghi miał w tym udział zresztą, który teraz ten raport na temat Unii Europejskiej i stanu gospodarki...
Schäuble tam miał udział, pan Schäuble, minister finansów Niemiec. Jest taka scena w jednym z filmów opartym na książce ministra finansów Grecji z owego czasu, gdzie oni obydwaj sobie rozmawiają i to ponoć jest fakt autentyczny, bo pochodzi z tej książki byłego ministra finansów Grecji, który tuż przed podpisaniem zgody zgody Grecji.
Dzień dobry, będziemy wchodzić za około minutkę.
Pomocowe. I Grek pyta Szojblego, czy pan by się podpisał pod tym paktem, gdyby chodziło o Niemcy? I Szojble mu mówi, w życiu, ale pan musi. No i się podpisał. Aha. Nie, przepraszam, ten się nie podpisał, bo podał się do dymisji, ale jego następca się podpisał.
To wróćmy, czy jest prawdą, że wpływy do budżetu są niższe o kilkadziesiąt milionów złotych?
Miliardów, panie redaktorze, miliardów. Niestety tak, wczoraj zadałem to pytanie w ramach pytań bieżących. No i przyciśnięty minister finansów, wiceminister w tym przypadku, pan minister Neneman, przyznał się, że rzeczywiście rząd za chwilę ujawni, że dochody w tym roku będą przynajmniej o 40 miliardów mniejsze niż zaplanowano. To jest, panie redaktorze, dramat, a wygląda na to, że to jest rachunek zaniżony. Tak szacunkowo może zabraknąć nawet 70 miliardów. Mówiąc szczerze, nie bardzo wiem, co jest przyczyną tego zjawiska, bo jednocześnie mamy do czynienia z przyzwoitym wzrostem gospodarczym, który ma sięgnąć w tym roku 3%. W tamtym roku to było 0,2% i mimo tego te dochody były przyzwoite. Teraz jest wyraźnie gorzej.
Panie,
wygląda na to, że wróciły mafie VAT-owskie, które hulają znowu po Polsce jak wiatr po dzikich polach.
To, panie doktorze, na zakończenie pytanie. Grał pan kiedyś w pokera?
Tak, w czasach studenckich grywałem.
Wygrywał pan czy przegrywał?
Wie pan, no bywało bardzo, bardzo różnie. No, generalnie starałem się nie przegrywać.
Dziękuję za rozmowę. Doktor Zbigniew Kuźmiuk był gościem Poranka Wnet, polityk Prawa i Sprawiedliwości. A teraz przenosimy się do Dniepru.